wątpię, że ponad 2000 lat temu rzuciłeś ogień na ziemię i pragniesz, aby od tamtego momentu ten ogień płonął w tych sercach, które uwierzą w Ciebie, w tych sercach, które otworzą się dla Ciebie. Dziękujemy Tobie, Panie, że jest to ogień miłości Bożej, tej miłości, która jest szeroka, wysoka, długa i głęboka, bo dosięgła serc naszych i porusza nasze serca i inspiruje nasze serca. Dziękujemy Ci, że ta miłość, Twoja Boża miłość nas zdobyła dla Ciebie. Dziękujemy Tobie, Panie, że jest to ogień Twojego Bożego pokoju, że jest to ogień radości, że to jest ogień, który przemienia serca, halleluja, że to jest ogień, który ogrzewa nas. Dziękujemy Tobie, halleluja, że ten ogień przemienia życie nasze. Dziękujemy Tobie, Panie, że rozlewasz Bożą miłość dzisiaj w serce nasze przez Ducha Świętego. Otwieramy się dla Ciebie, Duchu żyjącego Boga, halleluja. Łaską obdarzasz dzisiaj miliony ludzi. Nie omijaj dzisiaj nikogo z nas tutaj, bo wolą Twoją jest, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Wolą Bożą jest, aby każdy upamiętał się i wziął z rąk Twoich pełnię Bożego błogosławieństwa w postaci wielkiego zbawienia. Dziękujemy Tobie, Panie, za tak wielkie zbawienie, które poręczyłeś znakami i cudami. Dziękujemy Tobie, Panie, za tak wielki dar łaski, za tak wielkiego Ducha Bożego, za wszystkie dary łaski, którym ubogaca swój Kościół. Kościół, którego jesteś głową. Kościół, którego bramy piekielne nie przemogą, bo na to się objawiłeś, aby zniweczyć wszelkie dzieło diabelskie. Dziękujemy Ci, że możemy wyznać, że Jezus Chrystus jest Panem, a czynimy to w Duchu Świętym pod namaszczeniem, Panie, Twojego Ducha. Halleluja, bo większy jest w nas ten, który przyszedł z niebios, niż ten, który działa na tej ziemi. Dziękujemy Tobie, Panie Jezu, choć diabeł ma moc, ale nie ma wszelkiej mocy, nie ma wszelkiej władzy. Wszelka władza dana jest Twojemu imieniowi i przed tym imieniem ugnie się wszelkie kolano i wszelki język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem. Dziękuję Ci, Panie, że królestwo Twoje przybliżyło się nie w słowach, nie w literze, która zabija, ale przybliżyło się w duchu, który ożywia. Dziękujemy Tobie, Panie, halleluja, za ducha Twojej Bożej miłości, dobroci, pokoju i radości w Duchu Świętym. Kierujemy naszą uwagę do Twojego słowa, Panie, do jedynego źródła mądrości, a więc Duchu Święty, Duchu mądrości, wiedzy i poznania, mocy i bojaźni Pana, stąd dzisiaj na każdego z nas, olśnij nasze serca i umysły, aby zajaśniało światło Ewangelii, abyśmy mogli poznać wolę Twoją. Halleluja, wolą Twoją jest, aby dzieci Twoje były pełne Ducha Twego Świętego, aby były obdarzane darami Twojego Ducha, aby posługiwały i operowały darami Twojego Ducha Świętego ku zbudowaniu, pocieszaniu i napominaniu. Dziękujemy Tobie, Panie, że to wszystko jest przed nami, że tego wieczoru, wieczoru łaski, jesteś Bogiem, który nas będzie słuchał. Mamy oparcie w Twoim właśnie słowie. W dniu łaski wysłucham Cię. Jeśli będziemy się modlić zgodnie z wolą Twoją, obiecałeś wysłuchać nas. Chcesz zbawiać nas, chcesz dzisiaj uzdrawiać nas, chcesz uwalniać wszelkiej opresji i mocy ciemności i chcesz też czcić Duchem Świętym i na nowo napełniać. I tak jak wczoraj udzielałeś darów Ducha Świętego, tak dzisiaj wyraźnie dajesz mi sygnał, że chcesz czynić to samo. Jesteś dobrym Bogiem, a my pokornie przed Tobą się otwieramy. Christ in her. God segnet euch. Das ist alles. Ich habe fünf Jahre in der Schule Deutsch gelernt. Das ist zu wenig zu predigen. A więc przejdźmy na polski lepiej. I rozmawiajmy ze sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowe. Alleluja, ku zbudowaniu, pocieszaniu. Alleluja. O czym to wczoraj mówiliśmy, kochani? Bo nie będzie nowego kazania, jak nie przypomniemy sobie, co wczoraj Bóg chciał nam powiedzieć wyraźnie. A to było słowo do każdego obecnego wczoraj. Że jesteśmy gliną. A więc różne kraje chlubią się różnym bogactwem. Ropą, gazem, złotem, drogimi kamieniami, prawda? To jest bogactwo, prawda? Niemcy mówią, a my przemysł mamy, to jest bogactwo. A Bóg mówi, a ja mam glinę. A kraj, który ma glinę, jest bardzo biedny. Glina jest symbolem biedy. A Bóg mówi, a ja chlubię się, że mam glinę. Jeśli czujesz się gliną i znalazło się twoje życie w twoich Bożych rękach, to Bóg mówi, ja coś z tej gliny ulepię. Z tej takiej jakiejś nieużytecznej gliny uczynię tak naczynie bogate i użyteczne, że zawstydzę świat. Amen? No właśnie. Apostoł Paweł powiada, że Jezus będąc, wyznacie tę łaskę. Na czym łaska Boża polega? Czym jest w ogóle łaska? Bo gdy myślę o Jezusie, to mówię, to łaska. Gdy myślę o łasce, to mówię, to Jezus. Łaska obdarza nas wszystkim tym, na co nie zasłużyliśmy. A miłosierdzie Boże zaoszczędza z kolei kary, na którą słusznie zasłużyliśmy. Więc Paweł powiada, wyznacie tę łaskę. Na czym ta łaska polega? Że Jezus będąc bogatym, stał się ubogim, abyśmy ubóstwem Jego byli ubogaceni. A więc byliśmy biedni, ale w Jezusie Chrystusie ta glina została, nabrała prawdziwych, niezniszczalnych wartości. Garncarz w ręku ma swoją taką niekształtną glinę. Ale żeby coś zrobić, to musi dolać wodę, mówiliśmy, bo woda zmiękcza. To jest symbol Ducha Świętego. Kiedy za każdym razem, kiedy Duch Święty zawsze mówi o sobie, a co będę mówił o innych? Ja nie wiem, co inni przeżywają. Ja wiem, co ja przeżywam, kiedy mnie Duch Święty dotyka. Coś się we mnie kruszy, łamie. Już przestanę być pewny siebie, staję się pewny Jezusa Chrystusa. Już nie ufam sobie, ufam Jemu. Kiedy ogarnia mnie słabość, to mówię, no teraz liczę na Jego moc, bo moją słabość On użyje, aby swoją moc objawić. Amen. Kto doświadczył tego, to wie, że w słabości ludzkiej Bóg swoją Bożą moc chce objawić. Więc kiedy jestem słabym, to mówię, jestem mocny w Jezusie Chrystusie. Bez Niego nic nie potrafię, ale z Nim wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia i posila w Jezusie Chrystusie. A więc Duch Święty rozmiękcza moje serce. Duch Święty kruszy i łamie to, co ludzkie, egoistyczne, które kruszy i łamie to, co jest we mnie, no właśnie, pewne siebie, łamie i kruszy. Duch Święty rozmiękcza nasze serce i pobudza je i uzdalnia je, aby zaczęło wielbić swojego Stwórcę i Zbawiciela, którym On nas ubogosławił, ubogacił. Duch Święty uzdalnia nas. A więc dziękujemy Bogu Ojcu za miłość, bo miłość dała Jezusa. Znacie Boga konkurencyjnego? Temu Bogu, którego uwierzyliśmy? Czy znacie innego Boga, który by dał swojego jednorodzonego Syna? Bo ja nie wiem, nie słyszałem wiele filozofii, czytałem, ale nie znalazłem takiego Boga, który by coś poświęcił, to co miał najlepsze. I dał. Tak Bóg umiłował świat, że dał nam. To jest Boża miłość, niepojęta. Ona jest szeroka, ogarnęła wszystkich. Ona jest wysoka, bo sięgnęła niebios. Ona jest długa, tak jak długa jest wieczność. I ona jest głęboka, bo dosięgła twojego serca. Ona przeniknęła Twoje serce. Ona zdobyła Twoje serce. I Twoje serce bije dzisiaj dla Niego. On zabrał to kamienne serce. Usunął to egoistyczne serce. A dał Ci serce mięsiste, czułe, wrażliwe. I to serce jest tak, jak się dziecko rodzi. Wiecie, to matka czeka, ojciec czeka na pierwszą oznakę życia. To jest ła, krzyk. Tak? Więc pierwszy odruch tego nowego serca, które Bóg Ci daje w Jezusie Chrystusie, a daje każdemu, kto przyjmuje Jezusa do swojego serca. Daje nowe życie. Pan Jezus powiedział, ja przyszedłem do swojej, co prawda, własności, ale swoi mnie nie rozpoznali i nie przyjęli mnie, bo nie przyszedłem w taki sposób, jaki oni sobie wyobrażali. Ale tym, którzy mnie przyjęli, dałem prawo, dałem moc nazywać się dziećmi Bożymi. To są ci, którzy się na nowo narodzili. Kiedy rodzi się na nowo, rodzi się w tobie nowe życie. Kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To nie jest religia. Nowe stworzenie nie ma nic wspólnego z religią. Religie wciąż poszukują Boga, a my Go znaleźliśmy w Jezusie Chrystusie. I dlatego możemy powiedzieć, w Nim jesteśmy, głośno. W Nim jesteśmy, w Nim żyjemy i w Nim się poruszamy. Wszystko jest w Nim jest mądrość nasza, w Nim jest poznanie, w Nim jest moc, w Nim jest bojaźń Boża. Halleluja, w Nim jest prawda, która uwalnia, w Nim jest miłość, miłość, która wszystkiego się spodziewa, na wszystko jest przygotowana, bo wie, że wszystko zniesie. Halleluja, Jezus to łaska Boża, znacie tę łaskę, że Jezus będąc bogaty, zobaczcie, następuje przemiana, staje się ubogim. Każdy może z Nim porozmawiać. Dostępny dla każdego. I każdego wysłucha. Każdego zrozumie. Każdemu chce pomóc. Ale co najważniejsze, że on ma moc, by pomóc. Bo my możemy chcieć pomóc. Często stoimy przed nieuleczalnie chorym człowiekiem, bezradni. I mówimy, no cóż, pomodliłem się. Rozumiem Cię. Współczuję Twojej rodzinie. Ale co mogę? Nic nie ma. Czy to prawda, że nic nie ma? Kiedy stanął przed Piotrem, apostołem, sparaliżowany człowiek. Właściwie on jeszcze nie stanął. On jeszcze siedział na łożu. Piotr z Janem przychodzi i mówi, słuchaj, ja wiem, że ty czekasz na jałmużnę, ale my trafiłeś na takich ludzi, którzy srebra ani złota nie mają. Srebra i złota nie mam. Zawiedziony, prawda, człowiek? Ja tak liczyłem, że coś rzucicie. Ale Piotr mówi, ale to, co mam, a to, co mam, to mam w Jezusie Chrystusie. To Ci daję. Bracie, siostry, co mamy w Jezusie Chrystusie? To, co mamy, to mamy, żeby się z tym podzielić. Żeby tym to dać. W imieniu Jezusa. To, co mam, to mam, zauważcie, w Jezusie. W imieniu Jezusa. Wstań. Cały ponad miesiąc czasu temu. Ten rok bardzo był obfity w ewangelizację. Głosiłem i w Ameryce, i w Środkowej Ameryce, na Kubie, i w Europie. Ale ponad miesiąc temu, zwiastując Ewangelię do tego biednych ludzi na Kubie. A jak są biedni, to zachęcam was, przejedźcie się, to zobaczycie. Co im wystarczy do przeżycia. Garść fasoli i banan w ogrodzie, jeśli mają ogród. Ale tam też przywieziono na wózku niewiastę. I mówi, mam zanik już od ubiegłego roku, od grudnia mięśni. Więc nie mogę wstać. Jestem po operacjach tutaj stały. Wziąłem żonę i powiedziałem, kładź ręce tutaj na te mięśnie, które są martwe. I będziemy się modlić. A do ciebie mówię, jak coś podczas modlitwy coś odczujesz, to daj znać przez podniesienie ręki. I modliliśmy się. Powiedziałem tak. Srebra i złota ci nie dam, bo też i nie mam. A to, co miałem, to już wam dałem. Bo zawsze coś przywoziłem. Może to zabrzmi nieskromnie, ale z kart kredytowych dzielę się. Bo wiem, że Bóg mi kiedyś to odda. Kiedy dzielę się z biedą. I mówię, srebra i złota ci nie dam już. Ale to, co mam, tym się dzielę. W imieniu Jezusa Chrystusa. Stań. W tym momencie ona podniosła rękę. Co się dzieje? Poczułem mrowienie najpierw, a potem ciepło zaczęło przechodzić przez stawę. To w imieniu Jezusa wstań. I wstała na oczy wszystkich. Czy Jezus Chrystus się zmienił? W nim jest ta moc. W nim jest ta moc. Srebra i złota nie. Ale to, co mam, to powiedz. To mam w Jezusie Chrystusie. Mam w tym Bożą moc. Halleluja. Ta moc zmienia sytuację. Ta moc zmienia okoliczności. Kochani. W czerwcu i lipcu zwiastowałem w starym naszym kraju, jak mówimy w Polsce, w 20 miastach w ciągu 6 tygodni. Przychodził mi często codziennie. Miałem jedną bazę wypadową we Wrocławiu. Tym razem się wzięliśmy na 5 województw, od Wielkopolskiego po Śląski. Na każdym nabożeństwie ludzie przychodzili, pokutowali, przyjmowali Jezusa, ale też byli napełniani Duchem Świętym, też uzdrawiani i uwalniani. Wiecie, ten rok to był dla mnie rok wielkiej radości. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Duch Święty objawiał ludzi, którzy mieli myśli samobójcze i nigdy z nikim się nie podzielili tym. Były takie momenty, że oni myśleli, pójdę jeszcze na to nabożeństwo i tej nocy odbiorę sobie życie. I tak by było. Diabeł by powiększył grono w piekle tych dusz. Ale Duch Święty uprzedził go i objawił to. I mówię, to ty masz takie myśli. I on mówi, o, to znaczy, że to jest Bóg, który interesuje się mną. On nie chce, żebym skończyła w piekle. On chce mnie zbawić. I przychodzili i pokutowali. Na Kubie 3 osoby były. A w Polsce w wielu miastach. Kochani, ludzie, psychika w tych czasach załamuje się. Żebyście wiedzieli, w jakim nie mieście przyszło żyć. Miasto prawie 4 miliony. Ale miasto przodujące w niechlubnej statystyce. Ponieważ na pierwszym miejscu w statystyce jest Montreal, gdzie w przedziale od 13 do 25 lat jest najwięcej samobójstw. Powiecie co? W tym bogatym kraju, niektórzy go rajem nazywają, młodzież, która naprawdę ma możliwości, popełnia tyle samobójstw? Coś nie jest tak. Coś niedobrego jest, prawda? Że psychika się załamuje, że 30 odmian schizofrenii, że wiele depresji, wiele psychicznie chorych. Jedziesz metrem, student sam do siebie rozmawia w głos. W początku myślałem, że może jakieś słuchawki ma i coś tam sobie śpiewa jakoś pieśń. Nie ma żadnych słuchawek. On mówi do siebie i do ulicy i ludzie mówią do siebie. psychika się załamuje. To jest jeden ze znaków trudnych czasów, ostatecznych czasów. A jutro będę na ten temat mówił, bo dzisiaj mam inny temat. Jutro będę mówił, co nas czeka, co czeka ten świat, co czeka Kościół. A więc zachęcam, jeśli interesuje to, co czeka ciebie, jaka przyszłość ciebie czeka. Powiesz, no kto może wiedzieć, tak, to prawda. Ja też nie wiem, co mi jutro przyszłość przyniesie, ale wiem, w czyich rękach jest moja przyszłość. A, to jest co innego. A przyszłość zależy nie od okoliczności, których nie wiem, jakie mnie spotkają, jakie przeciwności, ale zależy od tego, co masz w sercu. Ale ciąg dalszy nastąpi jutro. Bo byście zaraz wyciągnęli, okej, to jest ciekawe, to jest ważne, co masz w sercu. Czy przeżyjesz, czy przetrwasz, czy skończysz z porażką, czy skończysz zwycięstwem. To jest różnica, prawda? To nie zależy od okoliczności, więc nie bójcie się okoliczności i nie boją się okoliczności ci, którzy mają w sercu nie coś, co jest negatywne, nie coś, co nazywamy niewiarą, zwątpieniem, ale coś, co nazywamy pozytywnym, coś, co nazywamy prawdą, coś, co nazywamy poczuciem bezpieczeństwa. No właśnie od tego będzie zależało. Jak przetrwamy przyszłość, co nas czeka. Ale tym razem, kochani, zanim będę jeszcze mówił o konkretnych jeszcze świadectwach, może powiem jedno świadectwo, ale po przeczytaniu Słowa Bożego. Bardzo proszę, kiedy będę czytał Słowo Boże, abyście byli tak łaskawi i powstali dla autorytetu Bożego Słowa. Będę czytał z dwóch miejsc. Ewangelia według Łukasza, rozdział 24. Jest to krótki opis wydarzenia związanego z ukazaniem się uczniom po zmartwychwstaniu na drodze do Emaus właśnie Jezusa Chrystusa. Będziemy czytać dla skrócenia tekstu od 27 wiersza. Jezus, który oczywiście nie był rozpoznany, ale w pewnym momencie szedł, może był rozpoznany jako pielgrzym, począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. To jest temat, który mam dzisiaj. Jezus odnalazł siebie, co o nim było napisane we wszystkich pismach. I zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. I przymusili go, by został, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. I wstąpił, by zostać z nimi, a więc skorzystał z zaproszenia. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy, podał im. I właśnie w tym momencie, kiedy im podał, otworzyły się ich oczy i poznali go. Lecz on znikł sprzed ich oczu. A oni mieli o czym już dyskutować. Rzekli do siebie, czy serce nasze nie pałało w nas? Coś tak nas tknęło, coś się robiło tak miękko w naszych sercach, coś tak nas grzało, coś tak przyjaznego w tych słowach znajdowaliśmy, gdy właśnie mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał. I kochani, drugie miejsce, żebyśmy potem już nie wracali, drugie miejsce będziemy czytać z Dziejów Apostolskich. 8 rozdział, od 4 do 8 wiersza najpierw. Stronica 1178, jeśli macie nowy przekład. 8 rozdział, Dzieje Apostolskie, od 4 do 8 wiersza. Wszakże ci, którzy się rozproszyli, dodam, na skutek prześladowania, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. Albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. I było wiele radości w owym mieście. I jeszcze przejdźmy od 26 wiersza, gdy spotyka się Filip z aniołem. I anioł pański rzekł do Filipa, mówiąc: stań, idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. I powstawszy, poszedł. Oto Etiopczyk, eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić. Powracał, ale siedząc na swoim wozie czytał proroka Izajasza. I rzekł duch Filipowi: podejdź i przyłącz się do tego wozu. A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza i rzekł: czy rozumiesz to, co czytasz? Ten zaś odpowiedział: jakże bym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył? I poprosił wtedy Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. A ustęp właśnie pisma, który czytał, był ten: jak owca na rzeź był prowadzony, jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak nie otwiera ust swoich. W poniżeniu jego wyjęty został spod prawa, o jego rodzie któż opowie, bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje. Wtedy właśnie eunuch przerwał mu, odezwał się do Filipa i rzekł: proszę cię, o kim to prorok mówi, czy o sobie samym, czy też o kimś innym? A Filip otworzył usta swoje i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu pisma. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został chrzczony? Filip zaś odpowiedział mu: no jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając rzekł: wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz. Zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody. Więc nie kropił, tylko zeszli do wody. I ochrzcił go. Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunuch nie ujrzał go więcej, lecz radując się, jechał dalej swoją drogą. Dziękuję. Proszę usiąść. W pierwszej części Słowa Bożego, które dzisiaj odczytałem, a dla mnie Słowo Boże to Biblia, to Stary i Nowy Testament, to jest jedyny dla mnie nieomylny, autorytatywny zapis Bożego Słowa. To właśnie przez Słowo Boże mogłem poznać Boga. To Słowo Boże stało się dla mnie źródłem wiary. Dla człowieka, który nie chciał nic mieć wspólnego z Bogiem i unikał Boga i ludzi wierzących. Słyszeliście ostatnio o tej, na szczęście, niedoszłej katastrofie i tragedii związanej ze szczęśliwym lądowaniem Boeinga. Słuchając pilota, mówi: odetchnąłem, kiedy usiedliśmy bezpiecznie, a tak naprawdę już byłem spokojny, kiedy usłyszałem raport, że wszyscy opuścili samolot. I tak 230 pasażerów, mówią, zawdzięczamy jego umiejętności mistrzowskie. Ktoś może dodać: i sprzyjającej pogodzie, że nie było wiatru, że nie było szarugi, że nie było deszczu. Ktoś znalazł się i mówi: no a bo ja się modliłem do kogoś, bo ja miałem jakąś relikwię. Każdy coś znalazł, żeby zawdzięczać temu, że ocala. A ja sobie zawsze w takich momentach myślę i mówię, ja Ci dziękuję, Boże, że ja też bezpiecznie posadziłem swój szybowiec, ale zawdzięczam to Tobie. Przed laty, kiedy byłem jeszcze młody, miałem marzenia jak każdy młody. Podróżować po całym świecie to duże marzenia, prawda? Co pomyślałem, najlepiej będzie je zrealizować, kiedy będę się kształcił na pilota. I poszedłem w tym kierunku oczywiście. Skracając, musiałem przejść takie lotnicze przysposobienie wojskowe, nauczyć się latać najpierw na szybowce. I niektórzy mówią, że zawdzięczają temu pilotowi, że ten pilot właśnie był także pilotem szybowcowym. Bo to nie sztuka było posadzić maszynę z silnikiem, z podwoziem, ale bez podwozia i bez silnika posadź. No właśnie, szybowiec. To jest sztuka. On był mistrzem także w tym. I tym mistrzem był ten pilot także, który posadził w Nowym Jorku na rzece. Też był pilotem szybowcowym. Znaczy, myślę, że to mu im pomogło. I rozumiem, kiedy miałem awarię na wysokości 300 metrów, choć miałem na sobie ten plecak spadochron, ale on by mi nie pomógł, bo to jest 300 metrów. Zanim on by się mi rozwinął, to już by mi tak się spotkał z Matką Ziemią. I wyobraźcie sobie młodego człowieka, który ma marzenia, z Bogiem nie chce nic mieć wspólnego, a teraz widzisz, że masz awarię konkretną i możesz nie wylądować. No właśnie. Potem mi instruktor na ziemi powiedział, młody człowieku, nie wiem, czy jesteś wierzący, czy nie, ale miałeś tak mało czasu, że nie zdążyłbyś odmówić modlitwy Ojcze raz. Ja mówię, tak, zgadza się. Ja jej nie odmówiłem, ale znam krótszą modlitwę, która dotarła także do Boga. Bo powiedziałem, Panie Jezu, ratuj, a obiecuję Ci, jak wyratujesz, to resztę życia należy do Ciebie. Krótka modlitwa. Prawda? Ale najpierw było mi bardzo przykro, że muszę prosić o pomoc kogoś, kogo unikałem. Unikałem jego wiernych ludzi. Nie chciałem słuchać mojej matki, która za mną się modliła i o nim świadczyła. Ale to wszystko mi stanęło mgnieniu oka przed oczami. Moje marzenia mogły za chwilę być pogrzebane na ziemi. Tylko gdzie bym skończył? Gdzie by moja dusza się znalazła? Dlatego nie wstydzę się tej Ewangelii. Bo ta Ewangelia mi objawiła Jezusa. Panie Jezu, ratuj. I wiedziałem, że On nie uratuje dla mnie, żebym realizował swoje plany. Wiedziałem, że uratuje, żebym mógł o tym świadczyć, żebym miał świadectwo. A marzenia i tak spełnił. Na 6 kontynentach zwiastowałem Ewangelię. Ale w inny sposób. Nie taki, jak ja sobie. I dlatego powiem dzisiaj wszystkim, którzy macie marzenia. Owszem, miejcie je, ale pozwólcie je realizować Jezusowi. Halleluja. I dlatego, nie będąc pewny, czy usterka została usunięta, bezpiecznie maszynę posadziłem. I też. To moja niezapomniana ulga. Tak dotykam się, Boże, czy to nogi jeszcze moje pracują, czy one żywe są. Szczypię się, czy to ja. Tak. I dlatego, kochani, wielu osób mówi o swoim spotkaniu z Jezusem na ziemi. To jest wspaniałe. Każdy ma inne świadectwo. Ja miałem to spotkanie troszkę wyżej. Na 300 metrów. Nieważne, gdzie i w jakich warunkach. Ważne, że mogę się spotkać z Jezusem. może się spotkać z Jezusem, tak jak jedni się spotkali z Jezusem podczas wesela, prawda? Inni się spotkali podczas pogrzebu. Inni podczas wykonywania codziennych obowiązków w pracy, podczas połowu ryb. W różnych miejscach, w różnej sytuacji możesz się spotkać z Jezusem, bo On jest wszędzie. I źle by było, gdyby nie był obecny wszędzie. Ale zawsze w szczególny sposób jest tam, gdzie dwóch lub trzech w Jego imieniu się zgromadza, a Jemu oddaje chwałę. Halleluja. A więc, kochani, to świadectwo zawsze będzie moim świadectwem, bo będę zawsze daję wyraz wdzięczności Bogu, że mnie ocalił. I nie wstydzę się tego Boga. Jego mogę odnaleźć właśnie w Piśmie Świętym. Pan Jezus, zobaczcie, wśród grona uczniów, którzy zdążali do Emaus, oni nie byli pewni, czy Jezus zmartwychwstał. Stwierdzili, że grób jest pusty. Ale nie widzą Go. Nie spotkali się z Nim. A więc wątpliwości pozostały. Oni wątpili. Oni nie dowierzali. Jezus przyszedł i szedł, dołączył do nich. Myśleli, że pielgrzym. Ale zobaczcie, że Jezus zaczął im wykładać Pisma. I zauważcie, że Jezus w tych pismach odnalazł siebie. To jest bardzo ważne. Odnaleźć siebie w pismach. Kiedy wykładał im od Mojżesza, począwszy, to wykładał im te miejsca, o których prorocy prorokowali o Nim. By potem powiedzieć, że ten, o którym było napisane w pismach, jest dzisiaj z wami. Czy to nie wspaniała niespodzianka i beraszung? Czy to nie jest wspaniałe? Ten, o którym jest mowa o pismach od wieków, dzisiaj jest z nami ucieleśniony. Słowo stało się ciałem i mieszkało. Mówili, on umrze i wszyscy zwolennicy rozpierzchną się. Ale oni zapomnieli, że on powiedział, że on z trzeciego dnia zmartwychwstanie. Pokażcie mi takiego przywódcę religijnego, który umarł. Oni wszyscy umarli. Nie chcę wymieniać ich, bo to szkoda czasu. Ale tylko Jezus z nich zmartwychwstał. Chcecie zobaczyć ich figury woskowe, to jedźcie do Londynu. Tylko tam Jezusa nie znajdziecie. Dlaczego? Bo On zmartwychwstał. Wszyscy umarli, figury tam są woskowe. Ale Jego figury nie ma tam. Bo On zmartwychwstał. Halleluja. Więc Jezus wszystkie miejsca odnalazł siebie i widział siebie, że według Pism, tam jest tak napisane, tu w tej księdze, według Pism umarł. Według Pism zmartwychwstał. Według Pism zostanie wzięty do nieba. Według Pism będzie prosił Ojca, aby dał Ducha Świętego. I według Pism przyjdzie, aby zabrać swój Kościół. Według Pism wszystko. Jezus zobaczył według Pism siebie i to pokazał ludziom w Nazarecie, rodzinnym mieście swoim. Kiedy otworzył właśnie Pisma proroka Izajasza, tego samego proroka, którego dzisiaj zacytowałem wam. Odnalazł siebie i czyta. Oto Duch Pański nade mną. Mówi o sobie. Nade mną. On mnie nabaścił, abym głosił Ewangelię ubogim. On mnie posłał, abym otworzył więzienie i wyprowadził więźniów na wolność. On mnie posłał, abym ślepym oczy otworzył. On mnie posłał, aby sparaliżowani mogli chodzić. Trędowaci byli oczyszczeni. I zamknął te pisma. Ale jeszcze przypomniał, że nastał ten miłościwy rok pański. To był raz na 50 lat. rok, w którym była amnestia dla wszystkich niewolników. To był rok wielkiej radości, bo niewolnicy, którzy byli często skazani na niewolniczą pracę u tego Bauera aż do końca życia, gdy doczekali tego miłościwego roku, wracali do domu. Ich dług został odpuszczony. Ich długi zostały umorzone. Może być radośniejszy czas, gdybyście, mając długi, nie życząc wam, ale mamy wszyscy pewnie jakieś długi, gdyby ktoś przyszedł i powiedział: mam dobrą dla ciebie nowinę, to byś powiedział: to pewnie chodzi o te długi. Tak, długi twoje są umorzone. O, jakbyś uściskał go, nie? Ale byś tańczyła, siostro, braci, nie? O, warto zatańczyć na ten cześć. Długi zostały umorzone. Przestały być utrapieniem w dzień i w nocy. Już mogę spokojnie spać. Jezus mówi: to jest miłościwy rok Pański. Zauważcie, że ten rok chcę powiedzieć wam, że on się nie skończy. Wciąż Jezus umarza długi. Wciąż Jezus odpuszcza grzechy. Bo Jezus nauczał, Słowo Boże naucza, że zapłatą za grzech jest śmierć. Jezus mówi: to ja tę zapłatę za grzech wezmę na siebie. Ale chcę powiedzieć, że według pism, kochani, Jezus odnalazł swoją służbę i swoje miejsce w pismach. I te pismo, to samo pismo zostawił nam, abyśmy my odnaleźli także swoje miejsce. To mój temat dzisiejszy. Abyś, bracie, siostro, drogi przyjacielu, także odnalazł swój problem w piśmie i rozwiązanie jego. Według pism Biblia mówi: my wszyscy zgrzeszyliśmy i pozbawieni zostaliśmy Bożej chwały. Zasługujemy na śmierć, bo zapłatą za grzech. Grzech, który odłącza nas od Boga. Grzech, który zaślepia. Grzech, który rujnuje życie. Grzech, który okrada nas. Który czyni prawdziwymi moralnymi bankrutami. Grzech rozstraja życie rodzinne. Grzech rani, dzieli, nie ma żadnych skrupułów. Jezus mówi: to ja według pism, tego co jest tu napisane, chcę pomóc grzesznikowi. Chcę zabrać grzech na siebie, a w zamian dać mu przebaczenie. Jezus zabrał twoje grzechy, w zamian dał ci przebaczenie. Ale też musiał zabrać i zapłatę za grzech, a więc śmierć. Jezus poniósł śmierć, zabrał śmierć, by tobie dać życie wieczne. Jaka zamiana, widzisz? Pokaż mi drugiego proroka, przywódcę religijnego, który zrobił to samo. Nie wiem, czemu mi z wami ludzie tak ślepo wierzą. Równego Jezusowi nie widzę. Zobaczcie, on rozstrzygnął problem grzechu mojego. On zabrał grzech, on wziął śmierć, on wziął na siebie gniew Boży. Dla mnie okazał usprawiedliwienie. A wziął gniew, wziął karę, na którą ja słusznie zasłużyłem. To ja grzeszyłem, nie Jezus. On nie bezgrzeszny wziął mój grzech i zapłatę za ten grzech. Jezus zabrał, to na siebie wziął. Dalej, przelał krew niewinną, aby ta krew po dzień dzisiejszy skutecznie działała w tych, którzy wierzą i wyznają, że krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, oczyszcza tu i teraz mnie od wszelkiego grzechu. Halleluja. Ta droga krew, ta święta krew, ta niewinna krew, ona zmywa każdy szczerze wyznany grzech. Jest moc, masz trzy źródła mocy, których masz oparcie. Moc krwi Bożego Baranka. Moc Ewangelii. Nie wstydzę się tej Ewangelii, która jest mocą Bożą dla każdego wierzącego. I moc Ducha Świętego, który nam mi podpowiada, który przypomina mi słowa Jezusa, który pociesza mi, kiedy potrzebuję pocieszenia, który poucza mnie, który mnie prowadzi, który służy radą i jest wiernym, wypróbowanym przyjacielem, z którym mogę mieć społeczność, bo jest osobą. Więc trzy źródła mocy masz w tych trzech źródłach, według Pism masz oparcie. Jezus według Pism widział siebie namaszczonego, ale nie tylko siebie widział. Według Pism ten sam Duch, który namaścił Jezusa w dzień Zielonych Świąt, namaścił tych, którzy na Niego oczekiwali. Amen. Pan wylał swego Ducha na wszelkie ciało. Nikt z was tu nie jest pominięty. Każdy z was ma prawo być napełnionym tym samym Duchem, którym Jezus był napełniony. Wyleje swego Ducha na wszelkie ciało. Bóg wylewa swego Ducha dzisiaj na tysiące, na miliony ludzi. Wiecie, jakie jest przebudzenie w południowej Ameryce. Powiadam, na Kubie, na 11 milionów tego jeszcze wciąż komunistycznego kraju jest 1,5 miliona zielonoświątkowców. Ludzi, którzy doznali napełnienia Ducha Świętego. W Brazylii 37 milionów na 180 milionów mieszkańców. Co się dzieje w Indonezji? Co się dzieje w Afryce? Co się dzieje w Azji? Bóg wylewa Ducha Świętego na wszelkie ciało. Ten sam Duch, który napełnił Jezusa. Napełnił 120 w górnej izbie oczekujących. I dzisiaj wylewany jest na wszelkie ciało. To jest wszystko według Pism. Duch Święty według Pism rozdziela dary Ducha Świętego, aby Kościół Jego budował się, był korygowany, był wzmacniany i posielany. Bo Pan chce, abyśmy się w Nim wzmacniali. Paweł napisał, wzmacniajcie się w Panu i w potężnej sile mocy Jego. Moc Boża to dynamizm, to właśnie Duch Święty. To Duch Święty. Jezus powiedział, i otrzymacie moc z wysokości. Moc to nie uczucie, proszę nie mylić i nie dać się zwodzić. Moc to jest moc. Wiem, co ta moc robi. Emerytowany w Polsce, już teraz wracam do świata, żeby uwiarygodnić to, co dzisiaj wam zwiastuję i pokazać, że legalnie to robię. Jezus uwiarygodnił to, co mówił znakami i cudami, które czynił w Duchu Świętym. Ludzie chcą dzisiaj uwiarygodnienia tego, co mówimy, prawda? Więc Duch Święty mówi, będę potwierdzał waszą służbę. Będę uwiarygadniał waszą służbę, że czynicie to w moim imieniu, że to ja was posłałem. Że to ja was namaszczyłem, że to ja was wyposażyłem, że to ja wam drzwi otworzyłem, abyście w moim imieniu szli i głosili, i zwiastowali. Idźcie i głoście, i zwiastujcie wszystkim narodom na świadectwo, zanim przyjdzie koniec. Właśnie emerytowany policjant dociera na nabożeństwo, alkoholik, on już jest na dnie. Dociera na nabożeństwo. Już był raz czy dwa razy na nabożeństwo. Taka mała mieścina tam, koło Jeleniej Góry. I mówi, ja byłem komendantem tutaj. Wiecie, miałem autorytet, ale teraz coś mnie zmogło i nie mogę sobie poradzić. Jestem na dnie. Żona, dzieci mnie opuścili. Czeka tylko mi śmierć. Ale znalazł się na tym nabożeństwie, kiedy moc Boża go dotknęła. Chcę pokazać różnicę. Kiedy jest moc, kiedy nie ma. Kiedy jest moc, co się dzieje? On zaczął w pewnym momencie, patrzy, tak go zaczęło telepać. On mówi, przestraszyłem się. Bo tak jakby po 220, to są jego słowa, podłączony został. Mówi, to ja taki nikogo się nie bojący tutaj. Wszyscy, kiedy szedłem tak na cyku, to my na drugą stronę przechodzili. Lepiej, żeby się komendantowi nie narazić. A teraz drżę jak listek. i jestem bezbronny i bezsilny. Ale to moc Ducha Świętego zaczęła go telepać, żeby wytelepać z niego tego ducha alkoholizmu. I on przyszedł i potem mi mówi, no, pastorze, gdyby nie ta moc, to bym po tym nabożeństwie znowu wrócił do swoich kolegów. A tak dzisiaj już nie wrócę do nich. Ja mówię, a ja dla ciebie przygotowałem ośrodek tutaj parę kilometrów, tam właśnie w Janowicach. Obiecę mi, że w poniedziałek będzie. Poniedziałek nie, ale we wtorek. W poniedziałek muszę się rozliczyć, a we wtorek stawiam się. I stawił się, bo ja tam nocowałem. I do dzisiaj jest. I on mi mówi ciekawą historię. Ten, który, brat, który prowadzi tą społeczność, bo to zawiązujący się zbór, mówi, on dzisiaj powie, że on to nie pamięta. Był taki czas, kiedy ja jemu pomogłem, dzisiaj jest taki czas, kiedy on mnie pomógł. A byliśmy obydwie w podobnej sytuacji. Mówi, on zapił i zasnął na ławce w parku. Pracował wcześniej w Niemczech i mówi, 3000 marek tak wysunęło mu się z tego, z kieszeni. Więc ja przyszedłem, te marki do kieszeni jego na plecy i zaniosłem do chałupy. Żona to pamięta, ale ten prowadzący brat dzisiaj, który już dawno jest wolny od alkoholizmu, on nie pamięta. On mówi, a dzisiaj on mi pomaga teraz przyjść do Jezusa Chrystusa. Jak się role zmieniły. Moc Boża, bracia, siostry, moc Boża. Diabeł się niczego tak nie boi, jak mocy Bożej. Moc Boża uwalnia ludzi. Mamy do czynienia dzisiaj z inwazją. Nie inwazją, że naród napada na naród. Dzięki Bogu. Nie ma. Nie powtarza się historii. Ale mamy do czynienia z inwazją alkoholizmu, narkotyków. Inwazją okultyzmu. Inwazją bluźnierstwa. Obrzydliwości. Inwazja zawsze przychodzi, aby człowieka zniewolić, ograniczyć. I wiecie, jak w Starym Testamencie Bóg sobie mogli, jego wierzący przywódcy mogli sobie radzić z inwazją? Jehoszafat, król Jehoszafat, w pewnym momencie został ostrzeżony, że 3 armie naciąga na niego. Koniec. To, co widzisz, to, co słyszysz, okoliczności. Za chwilę sprawią, że znajdzie się w niewoli. I powstaje pytanie takie, jakie wrodziło się w jego sercu. Co robić, kiedy nie wiesz, co masz robić? Tak? Mieliście takie sytuacje? No właśnie. Co robić, kiedy nie wiesz, co masz robić? Szukaj oblicza Bożego. On zarządził modlitwę i post. Włączył to młodzież, dzieci, wszystkich. Nie było wyjątku. Bo ocalenie dotyczyć miało wszystkich, całego narodu. Łącznie z dziećmi, z młodzieżą. Modlili się i pościli, szukali oblicza Bożego. I wtedy prorok przemówił. Dał instrukcję, co robić. Widzicie? Gdzie jest instrukcja, co robić? W Biblii. Kiedy odnajdziesz siebie jako grzesznika, wiesz, co Jezus zrobił z twoimi grzechami. Jezus wziął niemoce twoje, w zamian daje ci uzdrowienie. Jezus wziął przekleństwa, zdjął z ciebie, w zamian dał ci błogosławieństwo. Zobacz, jak wiele Jezus zmienił w życiu naszym. Kiedy zobaczysz swoją sytuację, zobaczysz swój problem, co zrobić swoim grzechem, co zrobić z karą z powodu tego grzechu, co zrobić swoją niemocą, co zrobić z nałogami, które niszczą twoją duszę i ciało, co zrobić. Przed laty Bóg mi dał wizję, pokazał, co zrobić. Dzisiaj słyszycie o tym challenge w Polsce, prawda? Ale to się zaczęło gdzieś od wizji tutaj. Najpierw do serca ta wizja przyszła. długa historia, książkę można napisać. Ale Bóg dał mi wizję, jak pomóc tym zniewolonym ludziom. I dzisiaj, kiedy przyjeżdżam często tam na konferencje, to setki ludzi z całej Polski zjeżdżają się, by oddać Bogu chwałę za to, że Bóg ich wyzwolił i dzisiaj są pracownikami w Królestwie Bożym. Zaczęło się od jednej jakiejś wizji, od tego, że ktoś był posłuszny tej wizji i dał mi ludzi, którzy mogli realizować tę wizję. To wszystko. Zobaczcie, dzisiaj mogą zawdzięczać pułkownicy Wojska Polskiego, że ich syn mógł znaleźć się w tym ośrodku i że został uwolniony. Wiele dostojnych ludzi może zawdzięczać. Pierwszych, jakich miałem pacjentów, to byli aktorzy, to byli lekarze. Jezus im pomógł. Jezus ich wyzwolił. Czy mam się wstydzić tej Ewangelii? On uwalnia wszelkich nałogów, które niszczą duszę i ciało. Diabeł także niszczy dzisiaj psychikę ludzką. No to teraz chcę dać świadectwo, w jaki sposób chciał zabrać życie jednej młodej matki. To miało miejsce w Legnicy. Młodej matki. Słyszę dziecko 6-miesięczne, tam płacze. Ona z płaczem wyszła na modlitwę. Ona się angażowała w ruchu oazowym, może słyszeliście o takim. Chciała być tam działaczką i może nawet była działaczką, podczas gdy sobie nie mogła pomóc. Miała bowiem samobójcze myśli. Skąd to się wzięło? Z odrzucenia. Mówi tak, matka mnie odrzuciła. Ta matka żyje. A ja odrzuciłam swoje dziecko 6-miesięczne niemowlę. Odrzuciłam. Ja nie chcę pastorze jego. I jestem w takim rozdarciu. Jestem pod przekleństwem. Diabeł chciał mnie tej nocy utopić. Ale Jezus go uprzedził. I zobaczcie, kiedy on oddała swoje serce Jezusowi. W imieniu Jezusa złamałam te przekleństwa, które ciążyły aż do 4. pokolenia. I ona mówi, mogę teraz matce wybaczyć. I mogę zaakceptować swoje dziecko. I wzięła je. I ono przestało płakać. To odrzucone dziecko, wyobraźcie sobie. Ono jakby czuło. Ono, to dziecko potrzebowało miłości, a nie odrzucenia. Ileż takich sytuacji dzisiaj jest? To nie jest odosobniony przypadek. Jezus jest tym, który odrzuconych zaakceptował, bo sam był odrzucony. Przyjmował odrzuconych tak, bo sam czuł smak odrzucenia. Rozumiał zranionych, ponieważ sam był zraniony. Te wszystkie zranienia, teraz mówię, które miałeś w dzieciństwie, bo byłeś odrzucona przez ojca i matkę. Te wszystkie zranienia Jezus wziął na siebie. To odrzucenie wziął na ciebie, a ciebie, by ciebie zaakceptować taką, jaką jesteś. W imieniu Jezusa Chrystusa. Bóg cię chce przenieść z królestwa ciemności do królestwa światłości swojej. Bóg łamie przekleństwa w Jezusie Chrystusie i unieważnia, aby wprowadzić ciebie do królestwa Bożych błogosławieństw. Halleluja, halleluja. To masz w Jezusie Chrystusie zagwarantowane. Bóg ją uwolnił i napełnił ją Duchem Świętym. Wielbiła Boga innymi językami. Następny dzień ona dziecko tam dała koleżance i sama jechała, żeby jeszcze się karmić Słowem Bożym. Jej pustka została wypełniona. Przekleństwa zostały usunięte. Druga sytuacja gdzieś tam w Głogowie. Mówiąc Ducha Świętego, że w tym zgromadzeniu jest ktoś, kto podejmował próbę samobójstwa i dalej ma te same myśli. Ale ten ktoś się nie odezwał. Nic, Bóg jest cierpliwy i Bóg daje szansę, mówiłem o tym wczoraj. Już się ubrałem, bo musieliśmy już szybko jechać na następne nabożeństwo. Już stoję przy samochodzie na ulicy, ale biegnie matka z córką i mówi, poczekaj pastorze, pomódź się jeszcze tutaj na chodniku. to ta moja córka, ona dzisiaj usłyszała Boży głos, ale ona, nie zabrakło jej odwagi. Ale ona teraz chce, mówi, mamusiu, biegniemy, niech jeszcze się pomodli. Tam na chodniku w imieniu Jezusa łamałam te przekleństwa. Halleluja, aby Boży Duch ją napełnił. Nie ma znaczenia, gdzie jesteśmy. Halleluja. Halleluja. Ona została uwolniona od tych myśli. Miejsce jej serca pustego, wypełnione zostało Bożą treścią, Bożą prawdą, Bożą miłością. Ona nagle poczuła, że jest przez kogoś kochana, że otrzymała prawo też kochać. Masz takie prawo od Boga, od Stwórcy. Być kochanym i masz prawo kochać. Bóg ci to zagwarantował. Otwórz się tylko dla Niego. Żadna religia, żadne restrykcje, prawa i zakony nie dadzą ci i nie zastąpią miłości. Bóg jest miłością. Bóg rozlewa tę miłość przez Ducha Świętego dzisiaj. Jeśli pogardzisz Duchem Świętym, pogardzisz Bożą miłością. I nigdy nie zaznasz jej smaku. I będziesz dręczony, mówię teraz do mężczyzny. I będziesz dręczony i będziesz innych dręczył, najbliższych. Boża miłość tylko może ciebie uwolnić. I będziesz żył w strachu. A miłość ma to do siebie, że usuwa strach i lęk. Halleluja. Bóg nie dał nam ducha strachu, ale dał nam ducha miłości, mocy i trzeźwego umysłu. Halleluja. Abyśmy w tym duchu chodzili. W tym duchu służyli i dzielili się. Odnajdźmy swoje miejsce z siebie samego w piśmie, że ten sam duch, który namaścił Jezusa, namaszcza ciebie tego wieczoru. Halleluja. I daję ci prawo w imieniu Jezusa się modlić. Odnajdźmy swoją służbę tutaj także. Duch Święty chce dzisiaj uwiarygodnić Twoją służbę, ale też chce udzielić. Czuję, że dzisiaj także chce Duch Święty udzielić jakiejś służby, jakiegoś daru Ducha Świętego tym, którzy są otwarci dla Niego. Odnajdź siebie, swój problem, swoją chorobę, swoją niemoc, swoją bezradność, swoje zagubienie, swoją pustkę. Jaki to ma związek z tym, co dzisiaj, kochani, przeczytałem? Zobaczcie, eunuch, dostojnik królowej Etiopii, człowiek, który nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Ten człowiek jest ministrem skarbu, ma stanowisko, ma pieniądze. Jak ma pieniądze, to ma towarzystwo i przyjaciół, bo zawsze tak jest. Skończą się pieniądze i skończą się przyjaciele. I odwrócę się od ciebie. On to wszystko ma. Ludzie, którzy mają pieniądze, mogą być popularni. Więc możesz mieć stanowisko, możesz mieć pieniądze, możesz być popularny. Takim był dokładnie ten człowiek. Pytam się, czego szukał? Miał pustkę, bo pustką duchową nic nie zastąpi ani pieniądze, ani stanowisko ministra, ani popularność. Nie wypełni tej pustki. I powiem dalej, ani religia nie zastąpi, nie wypełni tej pustki. Może w jakiejś religii urodziłeś. Tę pustkę nie wypełni religia. Zobaczcie, to jest przykład człowieka, który nie miał nic wspólnego z chrześcijaństwem. Ale on, zobaczcie, poradzili mu, że ten problem możesz mieć rozwiązany, kiedy będziesz uczestniczył na uroczystościach religijnych w Jerozolimie. On pojechał, bo szukał, bo źle się czuł z tą pustką. Bo jak masz pustkę, to masz niepokój. Boisz się śmierci. Boisz się jakiegoś prześladowania. Manię jakoś masz prześladowczo, że ciebie chcą zabić, prześladują ciebie. Różne. Fobie, strachu, lęku cię ogarniają. Masz pustkę. Co z tego, że masz pieniądze? Jeden z najbogatszych, Arystoteles, ludzi świata, w opinii dziennikarzy, umierał jak bankrut. Rozgoryczony, smutny, rozczarowany życiem. Pytam się, co mu dały te pieniądze? Nie wypełniły tej pustki, nie miał pokoju, bo pokoju nie kupisz za żadne pieniądze. Pokój, Jezus mówi, ja przyniosłem pokój i pokój daję wam i pokój pozostawiam wam w spadku. Aby się nie lękało, nie trwożyło serce twoje. Pokażcie mi takiego przywódcę, lidera religii, który by dał, pozostawił tobie pokój. Boży pokój, którego nie kupisz za żadne pieniądze. Ten człowiek tego pokoju potrzebował. Nie znalazł go, zobaczcie, w świątyni. Nie znalazł go na uroczystościach kościelnych. Nie. Wracał, może rozczarowany do domu, ale dalej szukał. Nie znalazł w kościele, ale dalej szukał. Czy szukał we właściwym miejscu? Powiem amen, bo czytał pismo. Wracał z powrotem i czytał pismo, czytał proroka Izajasza. I tam się natknął na Jezusa, ale nie wiedział, że to Jezus. Że to Jezus będzie traktowany jak owca na rzeź, taki pokorny baranek. Wczoraj mówiliśmy, to jest wzorem dla nas do naśladowania. Bo Bóg pokornym łaskę daje. Łaska się rozpoczyna od pokory. Jezus stał się wzorcem pokory. A pokora zaczyna się od czystych motywacji. Pokora wyraża się tym, co mówimy o innych. Pokora chlubi się ze swoich słabości. Pokora nie ukrywa swoich grzechów, ale je wyznaje. Pokora nie ma swoich racji. I też pokora nie da się obrazić. Zapamiętajcie sobie, bracia i siostry. Wszystko możecie zapomnieć, ale to zapamiętajcie. Pokora nie da się obrazić, więc nie obrażajmy się już od dzisiaj. Bo łaski potrzebujemy, prawda? Bo nic bez łaski, a łaska jest tylko ma podłoże pokory. Pokora jest gotowa zrezygnować ze swoich praw. Otwarta jest też na pouczanie i zmiany i korektę innych. Chętnie słuchajcie liderów. Pokora nie przejmuje się tym, co myślą o niej. Nie przejmujcie się. Każdy ma prawo myśleć, co myśli. Pokora milczy, gdy jest niesłusznie oskarżana. I właśnie Jezus milczał. Ale milczeć to jest sztuka. Tam, gdzie trzeba milczeć. A mówić tam, gdzie trzeba mówić. Był czas milczenia. I to milczenie nie było złotem, jak mówimy, nie? Milczenie jest złotem. To milczenie dla Jezusa było zwycięstwem. Każdy, to milczenie kiedy obozu pańskiego wokół Jerycha. Oni musieli milczeć, tak? Oni nabywali nowych sił. Świeże namaszczenie przychodzi do tych, którzy wyciszają się i milczą. Nabywają nowych sił, świeżego namaszczenia, aż usłyszą komendę. A teraz trąby w ruch. I zagrali, i zaśpiewali, i mury Jerycha padły. To mi się podoba. Był czas milczenia, a potem czas triumfu. I musi tak być z Bożym. Jest czas, kiedy czekamy, co Bóg chce objawić, powiedzieć, ale też kiedy porządkuje nasze wnętrze. Potem jest czas, kiedy dotyka nas. Otwieramy usta, a On je napełnia. I uwielbiamy. Podczas uwielbiania też Bóg może działać. Dlatego jest czas milczenia, ale też jest czas, kiedy Bóg mówi, nie milcz, idź i głoś. W czas, nie w czas. Grom, napominaj, strofuj. Każdy czas jest dobry. Idź i głoś. Idź i zwiastuj. Cała Biblia. Więc odnajdźmy siebie w piśmie. Kiedy odnajdziesz siebie w piśmie, nigdy nie będziesz wiedział, kiedy milczeć, kiedy będziesz oskarżany, ale będziesz też wiedział, kiedy masz głosić, kiedy masz zwiastować, kiedy masz się modlić. Halleluja. Bóg jest dobrym Bogiem. Jest wzorcem dla nas. I zobaczcie, On szuka, czyta w piśmie. Więc jeśli chcecie rozwiązania podobnego jak ten człowiek, dostojny człowiek, by wypełnić swoją pustkę, szukajcie odpowiedzi w Biblii. Weźcie, jak nie macie, to dzisiaj ją nabywajcie tutaj. Znajdźcie siebie samego tam. Zaczniesz czytać i powiesz, jak wielu ludzi mówi, bracie, ja siebie tam znalazłem. Ja mówię, o to chodziło przecież. Ja siebie, to tak jakby Bóg o mnie mówił. No o to właśnie chodzi dokładnie. Zobacz, odnalazłeś siebie, że On rozwiązuje teraz, pokazuje ci, jak rozwiązać twój problem, problem grzechu, problem zbawienia, problem uwolnienia, prawda? Jak rozwiązać problem? Jakie masz? Problem strachu? Problem zaopatrzenia właściwego, prawda? Problem bezpieczeństwa. To jest ważny problem dzisiaj. Mieć poczucie bezpieczeństwa. Znajdziesz to wszystko w Piśmie. Jezus siebie odnalazł. I mówi teraz, wy odnajdujcie. Zostawiam wam pokój, który uwiarygadnia to Słowo Boże. Pokój mój daję wam, pokój mój zostawiam wam. I Filip głosi, zauważcie, jemu Chrystusa. Nie opowiada o Chrystusie. Jest różnica między opowiadaniem. Opowieści o Jezusie są piękne i wzruszające. Ale to nie jest to samo, co głoszenie. Bóg ciebie i mnie powołał głosić. Idź i głoś. Co to oznacza głosić? Idź i w autorytecie Jezusa wypowiadaj słowa. Oto Bóg mówi do Jeremiasza, w usta twoje wkładam moje słowo. I moje słowo w twoich ustach, tych nieudolnych i słabych, ma taką samą moc, jak w moich ustach. Bóg wkłada to słowo w twoim najpierw sercu. Aby to słowo wzbudziło w twoim sercu wiary dość. Byś mógł uwierzyć w Boże przebaczenie. Byś mógł uwierzyć w Boże uzdrowienie. Byś mógł uwierzyć w Boże uwolnienie. Bóg wkłada to słowo do twojego serca. Sercem wierzysz ku usprawiedliwieniu. A kiedy zaczniesz to wyznawać ku zbawieniu, uwalniasz moc Bożą. Halleluja. W sercu składa słowo, rozmyślasz w dzień i w noc. A więc co się dzieje, kiedy rozmyślasz na temat Bożego Słowa? Wartości odżywcze tego Słowa przenikają twojego ducha, duszę i ciało. Znacie takie miłe zwierzątka, które jedzą trawę, a potem nałykają jej się, a potem przeżuwają. I co się dzieje? A z zielonej trawy białe mleko. Cud! Tylko dlatego, że krówka przeżuła to. Te odżywcze wartości wchłonęły jej organizm. Tak jest z Bożym Słowem. Bóg mówi do Jozuego, rozmyślaj w dzień i w nocy nad tym Słowem. Wtedy wartości odżywcze i moc tego Słowa będzie przenikało twoje duszę i ciało. Jeremiasz mówi, to nie tylko wartości odżywcze, ale poczułem ogień w kościach i stawach moich. Słowo Boże jak ogień oczyszcza, Jezus mówi. Już dla słów moich jesteście czyści. Słowo moje uzdrawia. Słowo moje uwalnia od strachu. Słowo moje zmienia twoją sytuację, odmienia twój los. Słowo twoje zmienia twoje samopoczucie. Mogłeś przyjść na to zgromadzenie, jakiś przybity zmartwieniami, a możesz wyjść wolny, halleluja. Możesz wyjść pełen pokoju, możesz wyjść pełen radości. Zobacz, co się stało, kiedy wyjawił Filip, że to jest mowa o Jezusie. On przyjął, zapragnął Jezusa natychmiast. I przyjął Jezusa. Od razu, zobaczcie, kiedy przyjął Jezusa, obudził się w nim nagle duch pragnienia, posłuszeństwa, by kiedy uwierzyłeś, daj się ochrzcić, a będziesz zbawiony. I on mówi, ja ci nie odpuszczę teraz, Filipie. Musisz mnie ochrzcić. Obudził się w nim nagle duch posłuszeństwa Bożemu Słowu. Zobaczcie, nie potrzebował wykładów. On mówi, ja potrzebuję, ja chcę być posłuszny mojemu teraz Zbawicielowi i mojemu Mistrzowi. Halleluja. A kiedy duch posłuszeństwa ogarnie nas, kochani, pojawia się radość. Tak go radość ogarnęła, że nie zorientował się, że Filipa zabrakło. Halleluja. Ale machnął ręką. Nie ma Filipa, Jezus jest w moim sercu. A on dał mi radość. I czytaj, i z radością wracał do domu. To jest właśnie radość, której dzisiaj brakuje wierzącym ludziom. A ta radość jest siłą ludu Bożego. Ta radość jest świadectwem, kochani. Ta radość jest świadectwem, że Jezus Chrystus przebaczył twoje grzechy. No, a więc znamy radość z przebaczenia grzechów. Twoje imię zostało zapisane w Księdze Żywota, Jezus mówi. Radujcie się z tego powodu.
Radość z uwolnienia, radość z uzdrowienia.
Halleluja. Zobaczcie, ile w Samarii, całej Samarii, ile było radości. Biblia mówi, i było wiele radości. Dlaczego? Bo ludzie byli uzdrawiani. Bo ludzie byli uwalniani. Bo ludzie byli uwalniani od opresji demonicznej. Demony wychodziły. W imieniu Jezusa. To radość. Koniec utrapienia. Koniec utrapienia. Koniec strachu, lęku. Koniec cierpienia, udręki. Radość. Bóg z uwolnienia. Radość z uwolnienia. Biblia mówi, jest radość z przeżycia chrztu w Duchu Świętym, prawda? Radość towarzyszy temu przeżyciu. Biblia mówi o radości, kiedy zostali uczniowie uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Jego. Z radością. Z radością powrócili do swoich, prawda? I oddali Bogu chwałę. Kiedy kamienie leciały w kierunku Szczepana, pełnego Ducha Świętego i wiary, kamienie leciały w jego kierunku. On jaki był? Przygnębiony? On był radosny. W jego twarzy odczytywali podobieństwo do twarzy anioła. Halleluja. Radość. Bo ta radość, którą daje Pan, jest niezależna od okoliczności. Zobaczcie, Paweł i Sylas w więzieniu. Poranieni są. Północ, zmęczeni, poranieni. Nie narzekali. Nie dopuszczali myśli, że kiedy by im się udało wyjść z tego więzienia, już nigdy o Jezusie nie będą głosić. Nie. Oni powiedzieli, będziemy uwielbiać Go teraz. Jest czas uwielbienia. Halleluja. I zaczęli uwielbiać Pan. Radość ogarnęła całe więzienie. Tej nocy, zamiast samobójcy, bo diabeł przygotował ten scenariusz. Chciał, żeby ten człowiek popełnił samobójstwo, stróż więzienia. To był jego scenariusz. Chciał zabrać męża żonie. Chciał zafundować dzieciom sieroty, sierociństwo. A Jezus zaplanował wesele w domu. Cały dom przyjął Jezusa. I było wesele. Wielka radość. Zobaczcie, zanosiło się na pogrzeb. A była radość. Było wesele. Dzięki Ci, Panie. Radość z możliwości doświadczania obecności Bożej. Piotr mówi, radość niewysłowiona. Radość chwalebna. Radość z utraty mienia. Braku urodzaju. Habakuk mówi, choćby figi moje nie zakwitły, choćby urodzaj nie przyniosła pole. Ktoś owce czy bydło wybił. Klęski na wszystkich frontach. Wszakże ja w Panu Bogu zbawienia mego. Weselić się i radować się będę. Bo ta radość, którą daje Pan, niezależna jest od tego, co masz. Halleluja. Jest zależna od tego, co masz w sercu. Nie w jakich okolicznościach czy trudnościach się znalazłeś. Może jesteś w jakimś kryzysie. Może jakiś kryzys małżeństwa ktoś przeżywa. Może jest jakiś kryzys małżeństwa. Jest to kruche. Te więzi są bardzo już kruche. Może jest kryzys w relacji między rodzicami a dziećmi. Między dziećmi a rodzicami. Nie może się dogadać. Jest problem. To jest kryzys. Może masz kryzys finansowy. Może jest kryzys jakiś moralny. Jakikolwiek on by nie był. Zobacz, dzisiaj masz możliwość przyjąć Jezusa. Dzisiaj On może wnieść do Twojego życia nowe wartości, których nigdy nie znałeś. Możesz doznać smaku pokoju, którego nigdy w życiu nie zaznałeś. Możesz po raz pierwszy rozradować się w duchu. Dokładnie tak, jak Jezus się rozradował w duchu, jak się Maria rozradowała w duchu. Halleluja. Jest to radość, niezależna od okoliczności. Okoliczności nie są w stanie ją stłumić. Ta radość
wypływa z serca oczyszczonego, obmytego krwią Jezusa Chrystusa. Tą radość wnosi Jezus Chrystus. To jest taka sama radość, jaką przeżył ten minister skarbu. Halleluja. Nikt ani nic tej radości ci nie odbierze. Raduj się. Pozwól dzisiaj Duchowi Świętemu wnieść, siostro i bracie, tyle radości do twojego życia. Abyś tę radość zaniosła dzisiaj do domu. Gdziekolwiek głosiłem, w niektórych miejscach, bo w Polsce mówili mi pastorzy, bracie, ludzie najczęściej z nabożeństwa wracają i omawiają kazanie. Rozumiecie? Przez swoje sito przepuszczają, krytykują. A mówi, tego wieczoru oni tylko mówili o tym, co Jezus uczynił w ich życiu i w ich rodzinie. Halleluja. I jeszcze jedno świadectwo na dziś, koniec, resztę jutro. Przychodzi w średnim wieku człowiek i mówi, bracie, jest poważna sprawa. Co za poważna sprawa? Coś mnie dusi tu. Myślę, że to rak. To już mnie trzyma długo. To tak jakby mnie coś tak kurczyło, brak przynajmniej powietrza, ale zakrtań, tak jakby mnie ktoś trzymał zakrtań. Sprawa poważna, ja mówię, na pewno. Ale mówię, to nie rak. A co? No to jakiś duszek, któremu dałeś przystęp. Duch Święty pokazał, że to był duch krytyki. Bo ja mu się nie podobało, jak zespół śpiewał. To nie tak. Mu się nie podobało, jak pastor czy bracie kazali. Mu się wiele rzeczy w zborze nie podobało. Był przesiągnięty duchem krytyki i nagle to Duch Święty mu objawił. Ja mówię, to teraz wyrzuć to przed Bogiem, wyznaj. Kiedy zaczął wyznawać, puściło. Ja mówię, Irak uciekł. A jego serce napełnione zostało skruchą, Bożą miłością i takie słowo, Boże, nie daj już mi więcej wrócić. Nie chcę już z tym mieć nic wspólnego. Chcę być wolny. Chcę tylko patrzeć na Ciebie. Bądź dla mnie wzorcem do naśladowania. Chcę tylko Ciebie naśladować, Tobie za wszystko dziękować i za rzeczy, których nie rozumiem. A jeśli coś nie tak, poprawiaj mnie, koryguj mnie. I zaczął wielbiać Boga. Duch Święty napełnił Jego. Halleluja. Bóg jest dobrym Bogiem. Ostatnia to myśl teraz. Zespół już idzie na swoje miejsce, tak, kochani? Halleluja. Czwarta rzecz, zobaczysz, mieliśmy do czynienia z wypełnieniem pustki, już mamy do czynienia z radością, ale tam coś się wydarzyło nadnaturalnego, nadprzyrodzonego. No bo kochani, kiedy Filipa porywa ktoś niewidzialny i przenosi go do Azotu, no to mamy do czynienia z porwaniem. Ale to nie taki, bo nikt w maskach go tam nie porywał i do samochodu nie wsadzał. Nie. To było inne porwanie. To porwanie mi przypomina porwanie tylko Kościoła. Tak? Ale Duch Święty pokazał, że On ma moc. Wziąć nie ma znaczenia, ile ważysz. Duch Święty sobie poradzi z Tobą, aby tylko serce Twoje było korekt. Aby Twoje serce było w porządku, to już Duch Święty z wagą sobie poradzi. I wyniesie Cię na obłoki, w okamgnieniu przemieni Twoje ciało, ciało chwalebne i przedstawi tak Chrystusowi jako oblubienicę. To jest wszystko w pismach. Pojętnie, czy w kościołach to głoszę, czy nie, to mnie nie interesuje. A ja mam to głosić, bo to jest w pismach. Ja to znalazłem. To jest też swoje miejsce znalazłem, swoją pozycję. Znajdź swoją pozycję w Jezusie Chrystusie. Gdzie ona jest? Kiedy jesteś w Jezusie, to z Nim umarłeś, z Nim zmartwychwstałeś, z Nim zostałeś umieszczony w okręgach niebieskich. To jest Twoja pozycja. Tam jest właśnie Jezus. To są wszelkie duchowe błogosławieństwa. Tam jest Kościół. Z tej pozycji masz prawo w imieniu Jezusa śpiewać. Śpiewamy w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa rozpoczynamy modlitwę teraz. Moc Boża. Zobaczcie, moc Boża porywa. Moc Boża może Cię w różny sposób dotknąć. Nie limituj Ducha Świętego. Jeśli chcesz dzisiaj pełni błogosławieństw. On działa jak chce. Będę zapraszał każdego, kto chce się pojednać z Bogiem. Tak jak ten eunuch chce przyjąć Pana Jezusa do swojego serca. Alleluja. Chcesz uporządkować. Muszę jedną rzecz jeszcze powiedzieć. Najczęściej, wiecie, ludzie przychodzą po uzdrowieniu. Dlatego moje modlitwy trwają może czasami po kilka godzin, czy najczęściej, bo z każdym minutkę, dwie czy trzy to zabiera, jak dziesiątki ludzi czy setki ludzi wychodzi. Kochani, ale żeby była sprawa jasna, ludzie przychodzą po uzdrowieniu. I oto wyszła niewiasta po uzdrowienie, a ja zawsze mówię ludziom, najpierw przyjmij Jezusa jako Zbawiciela, a potem jako uzdrowiciela. I pytam się jej, czy ty chcesz przyjąć Jezusa jako Zbawiciela, a potem uzdrowiciela? Ona mówi, nie, ja tylko uzdrowicielem. No to ja mówię, to nie będę się modlił. I konsternacja jest, nie? I tu czekałem na Ducha Świętego. I doczekałem się. Patrzę, w pewnym momencie jest taka cisza między nami. Patrzę, pojawiły się łzy. Ja mówię, o, to już jest dobrze. Duch Święty zaczął nad nią pracować. Duch Święty pokazał, że jest grzesznicą. Mówi, w tych łzach mówi, wybacz mi, Panie, wszystkie grzechy, które popełniłem w myślach, w słowach i w czynach. Oczyść mnie. Oczyść moją duszę. Najpierw uzdrów moją duszę. A ja potem, zapomniałem wam powiedzieć, że ona przyszła o kulach. A ja mówię, a teraz na deser przyjmij Jezusa jako uzdrowiciela. I rzuciła te kule i zaczęła chodzić. Alleluja. I taka jest kolejność tego wieczoru. Najpierw przyjmij Jezusa jako Zbawiciela, a potem przyjmij Go jako lekarza. Alleluja. Duch Święty wzbudza w czystym sercu czyste, święte pragnienie. Kto chce, może siedzieć. Starsi osoby, którzy macie trudności, to możecie siedzieć. Poproszę też zawsze też w pierwszej kolejności, jeśli chodzi o uzdrowienie. Może jest to będzie możliwe, ten pierwszy rząd dostawić jeszcze, żebyście mogli tu usiąść. Jeśli macie problemy z kręgosłupem, problemy ze słuchem, problem z błędnikiem, zawroty głowy, ktoś ma problem właśnie cukrzycy. W stawach, problemy stawów. Jezus, dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Jezu. Możesz przyjść w intencji, modlić się osoby, która tutaj nie jest. Może to jest Twoje dziecko. Może ktoś jest Ci bliski. Możesz przyjść, usiądź się sobie tutaj.